Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Dziś zapytamy, co to jest arbitraż i co to jest mediacja. Zapytamy także, dlaczego przedsiębiorcy i handlowcy chętnie, może nawet coraz chętniej, tu stawiam znaki zapytania, w razie sporu szukają sądu arbitrażowego albo mediacji, po to, by uniknąć sądu powszechnego, by ominąć ten sąd, by do sądu powszechnego nie trafić. Moich gości teraz zapytam, patrząc na nich, czy można mówić, że arbitraż i mediacja są w Polsce coraz częstszymi sposobami rozwiązywania konfliktów. Czy to za mocno powiedziane?
Można tak już powiedzieć. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na dokonywanie w umowach handlowych, biznesowych zapisu na sąd arbitrażowy. Wynika to z tego, że w tych sądach szybciej, sprawniej i fachowo zostanie rozpoznany spór, który toczą ze swoimi między sobą przedsiębiorcy. Z kolei mediacja daje nam szansę dogadania się z drugą stroną i niejednokrotnie zawarcia ugody, która nie przerywa albo nie kończy współpracy między przedsiębiorcami, tylko po załatwieniu konfliktu mogą dalej współpracować i prowadzić ze sobą interesy. Mhm.
Z mojego doświadczenia mediatora od 2007 roku wynika, że jest coraz większe zainteresowanie mediacjami, jest coraz większa otwartość na mediacje, zarówno jeżeli chodzi o mediacje gospodarcze, jak również innego rodzaju mediacje, także coraz częściej Polacy, myślę, że w Wielkopolsce
korzystają
po prostu z mediacji i z usług mediatora.
To jeszcze jedno pytanie tytułem wstępu. Czy z arbitrażu i mediacji w tej chwili korzystają, mogą korzystać w Polsce jedynie przedsiębiorcy i handlowcy, czy nie tylko oni?
Przepisy, które obowiązują na dzień dzisiejszy, dają prawo występowania o mediatora nie tylko w postępowaniach dotyczących działalności gospodarczej, ale także poza działalnością gospodarczą. Mediatorzy załatwiają wiele spraw rodzinnych, konfliktów między małżonkami, natomiast jest pewna grupa spraw wyłączona z postępowania arbitrażowego, między innymi sprawy z zakresu prawa pracy czy prawa rodzinnego.
Proszę Państwa, zatem o tym będziemy w tej godzinie rozmawiać. Mecenas Tomasz Działyński, oj teraz zachowałem się może niezbyt poprawnie i niezbyt kulturalnie, no ale już zacząłem, to będę brnął dalej. Mecenas Tomasz Działyński, arbiter, radca prawny, to nasz jeden gość w studio. Dobry wieczór, oficjalnie panu mówię teraz.
Dobry wieczór.
Pani Agnieszka Lisek, mediator, prawnik, psycholog, to nasz drugi gość.
Dzień dobry.
Dobry wieczór. Oboje Państwo reprezentują Wielkopolskie Centrum Arbitraży i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Witam także Państwa przy radioodbiornikach. Do 22 będziemy, proszę Państwa, zastanawiali się, czy warto korzystać właśnie z tych form rozwiązywania sporów i czy warto omijać sądy powszechne. Do 22 zapraszają realizator audycji Rafał Polacki i autor Rafał Regulski.
Rozmowy po zachodzie.
Przypomnę w studio pani Agnieszka Lisek i pan Tomasz Działyński. Ludzie, którzy zajęli się mediacją i arbitrażem w Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Proszę państwa, dlaczego powstało to Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji? Jakie racje przemawiały za tym, żeby je utworzyć?
Ja sądzę, że ważnym, istotnym elementem, takim fundamentem powstania tego Centrum Arbitraży i Mediacji był sąd arbitrażowy, który przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej istnieje od 1989 roku. Mhm. I skuteczność załatwiania spraw przed tym sądem zresztą nie tylko przed tym, bo w Wielkopolsce jest kilka sądów o takim arbitrażowym charakterze, sprawiła, że prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, pan Wojciech Kruk, od paru lat próbował zarazić takim pomysłem zbudowania w całej Polsce systemu funkcjonujących sądów arbitrażowych, które zajmowałyby się rozpoznawaniem sporów między przedsiębiorcami, bo to było adresowane do przedsiębiorców. Zaraził tym pomysłem. Udało się. Ministerstwo Gospodarki pod patronatem pana premiera Piechocińskiego w ubiegłym roku powstało w Polsce 6 pilotażowych ośrodków, takich ośrodków, w których tworzone są centra arbitrażu i mediacji. Jednym z takich ośrodków jest właśnie Poznań. Przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłu Handlowej powstało takie centrum.
Dobrze. A to powstało w kontrze, czy w uzupełnieniu do sądów powszechnych działających w Polsce?
W całkowitym uzupełnieniu. My współpracujemy. Na potrzeby powstania tego centrum zostało podpisane porozumienie między wieloma samorządowymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców. 18 jest takich organizacji. Mamy pełne poparcie Sądu Okręgowego, Sądu Apelacyjnego, prawda?
Sądów rejonowych, także to jest jak najbardziej współpraca, zdecydowanie uzupełnianie wymiaru sprawiedliwości, może nawet nie wymiaru sprawiedliwości, ale właśnie rozwiązywania sporów.
To jeżeli owe centra arbitrażu i mediacji uzupełniają system sądownictwa powszechnego w Polsce, to w takim razie ów system powszechnego sądownictwa miał jakieś luki, miał jakieś braki? Można tak stawiać pytanie?
Nie powiedziałabym w ten sposób. Ja postrzegam w ogóle ideę rozwiązywania sporów, a nie rozstrzygania sporów, jako po prostu zaufanie do naszej cywilizacji tak naprawdę, do tego, że jesteśmy cywilizacją dojrzałą, żeby obywatele, ludzie nie musieli poddawać pod osąd trzeciej osoby własnych spraw, tylko żeby brali te sprawy we własne ręce. I ja w ten sposób postrzegam, dlatego nie patrzę nie porównuję tych dwóch spraw, czyli niewydolność sądownictwa hipotetyczna i wprowadzenie tak systemu, czy taki nacisk, który w tej chwili jest, czy po prostu dbanie o rozwój polubownego rozwiązywania sporów, tak zwanych ADR-ów, czyli alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Natomiast, czyli jako dopełnienie, tak, jako nowa jakość. Natomiast faktem jest, że jest to potencjalne, znaczne odciążenie sądów powszechnych, które tych spraw mają w tej chwili bardzo, bardzo dużo. Ja współpracuję dosyć często z sądami, w zakresie właśnie kierowania spraw do mediacji przez sądy powszechne. I naprawdę tych spraw jest bardzo, bardzo dużo i to są sprawy, które naprawdę można by było załatwić. Strony mogłyby rozwiązać po prostu albo pójść do mediacji, bądź wykorzystać zapis na sąd polubowny.
Czyli z pani wypowiedzi wnioskuję, że w tej idei powoływania, rozbudowywania może nawet tego systemu arbitrażu i mediacji w Polsce, jest tutaj zawarta taka myśl, żeby tak naprawdę do sądów powszechnych trafiały te sprawy, nie wiem, najtrudniejsze,
tak, dokładnie,
te najcięższe?
Tak, w taki sposób ja postrzegam ideę mediacji i tak ją rozumiem, a że przy okazji jest dużo rzeczy technicznych, ułatwień, że są możliwość obniżenia kosztów. Postępowanie sądowe to są koszty. Postępowania sądowe, jak wiemy, są dosyć długie. W związku z tym są to takie dodatkowe, powiedziałabym, taka wartość dodana wprowadzania tej idei.
Ja myślę, że, przepraszam, że trochę przerwę.
Pan mecenas Tomasz Działyński.
Że przerwę tę wypowiedź. Wydaje mi się, że istotne byłoby, żebyśmy wyjaśnili słuchaczom w tej chwili, na czym polega mediacja, na czym polega arbitraż.
Ja o to zaraz zapytam, bo pani Agnieszka Lisek powiedziała coś takiego, że chodzi też o to, żeby tego rozwiązania sporu, tego konfliktu ewentualnego między dwoma stronami nie powierzać stronie trzeciej, komuś trzeciemu. Rozumiem, że sądowi, ale w takim razie kimże jest mediator, kimże jest arbiter, jeśli nie, tak sobie na razie o tym myślę, ową osobą trzecią.
No nic bardziej błędnego. To no znaczy, to jeśli chodzi o arbitra, to w dużym stopniu tak jest, ale jeśli chodzi o mediatora, on nie wydaje żadnych wyroków.
Zatem wyjaśnijmy, co to jest ów arbitraż i co to jest mediacja. Może zacznijmy od arbitrażu, panie mecenasie.
Zapis na sąd polubowny od bardzo dawna istniał w kodeksie postępowania cywilnego i to była możliwość...
Bo my możemy postawić, jeżeli chodzi o terminologię, taki znak równości między słowem arbitraż, sąd polubowny, tak?
Tak jest. To jest sąd polubowny. Nazywamy go arbitrażem, ponieważ w terminologii międzynarodowej funkcjonuje kilka bardzo sławnych i zacnych instytucji, takie jak sąd arbitrażowy w Curychu, w Genewie, w Paryżu. To są sądy, którym powierzają rozstrzyganie sporów wielkie korporacje międzynarodowe. One dokonują zapisów na taki arbitraż międzynarodowy i tam orzekają w tych sądach najwybitniejsi prawnicy całej Europy, można powiedzieć całego świata. My aż o takim arbitrażu nie mówimy. Natomiast istotą arbitrażu jest to, że rozstrzygają spory fachowcy z danej dziedziny. I jeśli jest sprawa z zakresu, powiedzmy, inwestycji budowlanych, to do składu orzekającego powoływani są arbitrzy, którzy mają doświadczenie w budownictwie. Bardzo istotnym elementem rozstrzygania sporów przez sądy polubowne jest to, że strony mogą same wskazać arbitra, który będzie jednym z trzech członków składu orzekającego.
Czy to jest zgodne wskazanie owego arbitra przez obie strony, czy każda strona może delegować swojego
arbitra?
Każda
strona wskazuje swojego. Oczywiście ten arbiter musi złożyć oświadczenie, że on nie jest związany ze stroną w taki sposób, który mógłby wykluczyć jego obiektywne spojrzenie na sprawę, ale ona wskazuje fachowca, na przykład profesora z Politechniki, z Wydziału Budownictwa. Druga strona wskazuje innego profesora, tak, ale ci profesorowie wybierają między sobą superarbitra, czyli tą osobę, która przewodniczy składowi orzekającego. Ten skład orzekający wydaje potem orzeczenie po przeprowadzeniu postępowania. Pewnie będziemy o tym jeszcze mówić, to postępowanie jest bardzo odformalizowane. Nie ma tam takich procedur jak przed sądem, no jest o wiele szybsze i tańsze.
Tak, właśnie. Będę potem pytał o te źródła owej ekonomiczności postępowania arbitrażowego. Pani Agnieszka Lisek, przypomnę, psycholog i mediator. Czy również mediator jest taką osobą ponad, że tak powiem, albo w ogóle osobą z boku? Czy mediatora również uznamy za kogoś, kto nie jest osobą trzecią, kto nie jest tym trzecim decydującym o czymś?
Na pewno nie jest, mediator nie jest na pewno trzecim decydującym. To nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast jest elementem trzecim, że pozwolę sobie tak nazwać, który pomaga. Jak sama nazwa wskazuje, mediator, tak? Mhm. Jest to osoba, która w jakiś sposób pośredniczy, pomaga, tak? Ja bardzo często porównuję do chemii, tak? Do mediatora między dwoma związkami chemicznymi. On nie bierze udziału, taki katalizator, w samej reakcji chemicznej, natomiast bez tego katalizatora, bez tego mediatora nie nastąpiłaby ta reakcja. Czyli nie nastąpiłaby rozmowa, jeżeli przekładamy to na grunt mediacji, nie nastąpiłaby być może zrozumienie wzajemne, być może poszukanie jakiegoś takiego rozwiązania, gdzie każda ze stron, żadna ze stron nie będzie się czuła pokrzywdzona, wykorzystana, czy niesprawiedliwie osądzona. Czyli jest to osoba, która w żaden sposób nie osądza sprawy, wręcz przeciwnie, musi być jak najbardziej neutralna, jak najbardziej bezstronna, a tylko pomaga w poszukiwaniu rozwiązania, które najlepiej, żeby było satysfakcjonujące dla każdej ze stron.
A ponieważ pani jest prawnikiem i psychologiem,
tak,
i zarazem owym mediatorem,
tak,
to która wiedza czy umiejętność się pani w owej mediacji bardziej przydaje? Ta prawnicza czy ta psychologiczna?
Powiedziałabym, że bardzo różnie i w zależności od konfliktu, rodzaju sprawy. Bywa tak, że wiedza psychologiczna jest bardzo ważną wiedzą, czy doświadczenie psychologiczne, znajomość pewnych uwarunkowań osobowościowych, temperamentowych nawet stron.
Czyli przed przystąpieniem do mediacji pani poznaje te strony, tak? Rozmawia z nimi? Robi takie rozpoznanie psychologiczne, rodzaj portretu psychologicznego?
Nie, nie jest. Portret psychologiczny to nie jest tak, że mediator robi jakąkolwiek diagnozę. Natomiast ta wiedza niewątpliwie się przydaje. Przede wszystkim tam, gdzie wchodzą w grę bardzo duże emocje. Tam, gdzie jest duże skonfliktowanie, przede wszystkim w mediacjach rodzinnych. Tam, gdzie są bliskie więzi i gdzie to oddzielenie sprawy, problemu od człowieka jest na początku bardzo, bardzo trudne, żeby zdystansować się, spojrzeć trochę z boku, może z innej strony, na siebie trochę krytycznie, albo po prostu poszukać w jakimś innym obszarze tego problemu, czy gdzie jest źródło problemu, to tam niewątpliwie wiedza psychologiczna się przydaje. Natomiast jeżeli chodzi o mediacje gospodarcze, o których tutaj dzisiaj przede wszystkim mówimy, no to zdecydowanie doświadczenie zdobyte w biznesie i doświadczenie prawnicze jest niewątpliwie bardzo przydatne, żeby szybko zrozumieć istotę konfliktu, bo może to jest najistotniejsze. Nie, nawet nie znajomość tej sprawy, tylko zrozumieć istotę i rozumieć, co strony mówią, czyli posługiwać się podobnym językiem branżowym, że tak powiem.
Ja może uzupełnię, że w wszystkich konfliktach podstawowym i najistotniejszym elementem rodzącego się konfliktu są emocje. I dopiero, kiedy oddzielimy emocje od istot problemu, od tego prawdziwego, rzeczywistego, merytorycznego sporu, a taka właśnie jest rola mediatora, żeby on zdefiniował konflikt. Na czym polega ten konflikt? Co jest do załatwienia między z kłócącymi się stronami, rozdzielając to od emocji. To wtedy jest duża szansa na zawarcie ugody. Amerykanie określili taką 9-stopniową skalę rozwoju konfliktu. Od pierwszego etapu, kiedy to strony wzajemnie uświadamiają sobie, że są w sporze, aż po 9 poziom, ten ostatni, kiedy to strony dochodzą, już gotowe są zginąć za to, żeby druga strona przegrała. I jeżeli konflikt jest na 5 poziomie, to jeszcze jest szansa na zawarcie ugody, później już nie ma. I sędzia, który kieruje sprawę do mediacji, bo mediatorzy bardzo często działają na zlecenie sądu powszechnego, to ten sędzia, rozpoznając wstępnie sprawę, musi ocenić, czy jest szansa na zawarcie tej, czy mediacji, innymi słowy, czy już strony osiągnęły w rozwoju konfliktu ten 5 czy 6 poziom, czy to, i jest jeszcze szansa, czy już nie ma sensu kierować do mediatora sprawę.
Czyli poziom 6 i wyższe to już będą jakby w zasięgu, czy w kompetencji sądu powszechnego, gdyby rozstrzygać taki spór.
Kompetencji jest na pierwszym, ale jest szansa na zawarcie ugody, bo zawsze ugoda jest najlepszym rozwiązaniem. Jakikolwiek wyrok, to jest co najmniej jedna strona niezadowolona, prawda? A przy zawarciu ugody obie strony z czegoś rezygnują. To jest kompromis, szukanie rozwiązania w drodze kompromisu ze strony obu stron.
Odbieram telefon. Dobry wieczór. Halo? Halo, halo? Proszę państwa, można dzwonić. Nie wiem, dlaczego nie słyszałem naszego słuchacza. Do 22 telefon jest otwarty. 618-654-6654. To zapytam jeszcze tylko panią Agnieszkę, bo pan powiedział, jaki jest tryb wyłaniania arbitrów do postępowania arbitrażowego. A jak się powołuje mediatora? Kto go w ogóle znajduje? Też z strony konfliktu, czy on jakby przychodzi z zewnątrz?
Generalnie jest tak, że mediatorem nie ma takich określonych, jeżeli chodzi o mediacje cywilne, tak? Bo są, musimy rozróżnić, że mediacji jest kilka rodzajów i tak najprościej można to podzielić, że jeżeli chodzi, mediacja może w ten sposób zacznę, że mediacja jest no pewną procedurą, nie tylko procedurą o charakterze, która ma jakieś skutki cywilnoprawne, tak? To może być każda sytuacja, kiedy na przykład tutaj my w studiu, tak? Pan arbiter, pan mecenas, jak również pan redaktor, Tak usiądziemy sobie i jest jakiś konflikt i któraś osoba po prostu spróbuje pomóc rozwiązać ten problem. Nie ma tu jakichś skutków, to jest tak skutków prawnych. Czyli mamy mediację jako pewną taki konglomerat różnych zdarzeń społecznych, gdzie po prostu trzecia osoba wchodzi i pomaga rozwiązać jakikolwiek konflikt społeczny. Natomiast są procedury również, czyli mediacja została wdrożona w procedurę cywilną, procedurę karną, jak również procedurę, tak, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Powiedziałam to historycznie dosyć odwrotnie, bo najpierw zaczęło się to od spraw karnych, jeżeli chodzi o Polskę, potem ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, a potem procedura cywilna w 2005 roku. Jeżeli chodzi o te procedury karne i w sprawach nieletnich, tam, jeżeli chodzi o mediatorów, są określone warunki bycia mediatorem, określone przez rozporządzenia wydawane przez ministra sprawiedliwości na podstawie delegacji ustawowej, właśnie wynikających z ustaw tych bazowych, czyli ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i postępowanie i kodeks postępowania karnego. Natomiast jeżeli chodzi o postępowanie cywilne, to listy mediatorów są prowadzone przez organizacje pozarządowe, które wyłaniają, tak, w wyniku swoich działań, w wyniku szkoleń, które prowadzą, nadają uprawnienia mediacyjne i taka organizacja zgłasza prezesowi sądu okręgowego listę mediatorów. Ta lista jest wywieszana, zawieszana, podawana do publicznej wiadomości i strony, jak również sędziowie, wybierają z tejże listy.
I to taka lista jest też w Centrum Arbitraży i Mediacji.
Rozumiem. Mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Bardzo uważnie przysłuchuję się z Państwa audycji. Nie przedstawiłem się, Kuba z Poznania. Mam takie zapytanie, czy ci Państwo, którzy goszczą u Pana redaktora w studiu, zajmują się sprawami w konfliktach w spółdzielniach socjalnych?
Powiem szczerze, że ze spółdzielnią socjalną takiego konfliktu nigdy nie miałam. Nigdy żadna ze stron się nie zgłosiła, jak również nie dostałam takiego postanowienia sądu. Natomiast wydaje mi się, że jak najbardziej jest możliwe rozwiązanie konfliktu, który zaistniał w spółdzielni socjalnej na drodze polubownej, bądź to prawdopodobnie w drodze mediacji, ze względu, że tam są dosyć takie bliskie relacje, powiedziałabym tak.
Nie ma żadnych ograniczeń prawnych. Nie ma żadnych ograniczeń, żeby można było taki spór rozstrzygnąć.
Można się z panią spotkać, żeby porozmawiać osobiście.
Proszę panią, zawsze można zadzwonić do Polskiego Centrum Mediacji, oddział w Poznaniu. Ja tutaj reprezentuję Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, natomiast jeżeli tam wchodzą jakieś sprawy, znaczy można zadzwonić pod numer telefonu
Mediacji,
oddział w Poznaniu. Mój telefon jest dostępny zarówno na stronie właśnie tej organizacji, jak również organizacji
Wielkopolskiej
Mediacji.
Także powtórzę nazwę organizacji: Polskie Centrum Mediacji, oddział Poznań, a naszym gościem jest pani Agnieszka Lisek, mediator.
A gdzie państwo się mieszczą, jeśli można wiedzieć?
Panie
Centrum Arbitrażu i Mediacji mieści się w galerii M&M na rożniku Alei Marcinkowskiego i ulicy Świętego Marcina.
Aha, to już wiem. To uprzejmie dziękuję za informację.
Dziękuję
i
bardzo.
Do widzenia Państwa.
Miłego wieczoru. Proszę Państwa, czyli wyjaśniliśmy, jak są powoływani mediatorzy, jak są powoływani arbitrzy. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy z gośćmi Agnieszką Lisek i Tomaszem Działińskim z Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.
Rozmowy po zachodzie.
Do 22 zastanawiamy się, dlaczego czasem arbitraż i mediacja jest lepsza, są lepsze od sądu powszechnego. Przypomnę, w studio goście z Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji działającego przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Pani Agnieszka Lisek i pan Tomasz Działyński. Pan mecenas jest arbitrem, pani Agnieszka jest mediatorem. I proszę państwa, próbujemy opisać też procedurę, zastanowić się, dlaczego tutaj właściwie musimy położyć punkt ciężkości na tym postępowaniu na postępowaniach dotyczących spraw gospodarczych, handlowych. Chcę zapytać, dlaczego właściwie przedsiębiorcy, chociaż to się wydaje nawet logiczne, przedsiębiorca, handlowiec to zwykle człowiek, który nie ma czasu. Ja często słyszę, nie mam czasu na sądy, na rozprawy. I to mi się wydaje taka najbardziej może nawet prozaiczna przyczyna tego, że arbitraż, mediacje mają szansę przynajmniej zaistnieć na dużą skalę w Polsce, o ile jeszcze na dużą skalę nie istnieją.
No temu sądzę służy między innymi ta audycja. My musimy edukować i jeszcze raz edukować. Amerykanie w latach 70. odkryli, że postępowanie przed ławą przysięgłych niezwykle drogo kosztuje. A oni są narodem praktycznym. Doszli do wniosku, że po cóż się procesować, wyłaniać tych 12 przysięgłych, po co ponosić koszty długotrwałego postępowania sądowego, nie lepiej się dogadać. I tak zrodziła się w Stanach Zjednoczonych mediacja. Dziś mało kto wie, że blisko 98% spraw konfliktowych w Stanach Zjednoczonych załatwiany jest w drodze mediacji. 98% to są sprawy karne, rozwodowe, to są sprawy odszkodowania.
Tylko 2% spraw trafia do sądów powszechnych w USA?
Tak, przed ławy przysięgłych. Bo to jest strasznie kosztowne, to po co płacić? Lepiej się dogadać, mediacja jest o wiele tańsza, prawda?
No dobrze, proszę pana, ale w takim razie lobby sądownicze, jeżeli w ogóle takowe istnieje, no to się może zbuntować, bo tam pewno spadają zarobki, że tak powiem.
Nie martwiłbym się o to. My w Polsce takiego wyniku długo jeszcze nie osiągniemy i ja bym był bardzo szczęśliwy, gdyby w drodze mediacji załatwianych było 5%, bo dzisiaj jest chyba 0,02% spraw sądowych w mediacji.
Ogółem
w całej Polsce. Natomiast ten procent rośnie. Co do arbitrażu? Arbitraż jest rzeczywiście niezwykle atrakcyjny poza mediacją, dla firm prowadzących działalność gospodarczą. Na czym to tak najogólniej rzecz biorąc polega? W kontrakcie, które strony zawierają, wpisuje się różne klauzule. Między innymi wpisuje się klauzulę zapis, która się nazywa zapisem na sąd polubowny, czyli zapisem na takie centrum, Wielkopolskie Centrum Arbitraży Mediacji. Strony wyraźnie sobie tam wpisują do umowy, obie strony tą umowę podpisują, że gdyby doszło do jakiegokolwiek sporu, to ten spór będzie rozpoznawany przez Wielkopolskie Centrum Arbitraży i Mediacji według regulaminu obowiązującego w tym centrum. I wówczas, jeśli dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu, ta strona, która wychodzi z inicjatywą procesową, występuje z tą inicjatywą do tego Centrum Arbitraży i Mediacji.
Zamiast do sądu.
Dokładnie tak, zamiast do sądu. Mhm. Opłata na dziś wynosi 3/4 normalnego wpisu sądowego. Jak będzie w przyszłości, trudno powiedzieć, bo w tej sprawie toczą się różne prace legislacyjne. Zresztą podobnie jak i koszty mediacji. Dziś na bardzo niskim poziomie, bo to w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie z 2005 roku. Nie będę nawet mówił, jakie to są stawki, bo są po prostu rzeczywiście bardzo niskie.
1% wartości przedmiotu sporu.
A proszę pana, w takim razie, jaką moc prawną ma taki wyrok? Mówimy tu o wyroku, o decyzji arbitra?
Tak, nie. Po przeprowadzeniu postępowania wyłanianie arbitrów już omawialiśmy. Jeszcze przypomnę, że każda ze stron zgłasza swojego kandydata do składu orzekającego, a ci arbitrzy między sobą wybierają superarbitra. Wyznaczana jest rozprawa, czasami dwie, czasami trzy. I wówczas po przeprowadzeniu takiego postępowania wydawane jest orzeczenie i ono ma taką samą moc jak wyrok sądu. Tyle tylko, że trzeba wystąpić do sądu powszechnego o nadanie temu wyrokowi klauzuli wykonalności.
I rozumiem, że jako to jest w ten sposób prowadzone, czyli przez arbitra, to właściwie tam nie ma się od czego odwoływać, tak? To znaczy, rozumiem, że nie ma odwołania od takiego wyroku, bo on jest w jakiś sposób polubownie wypracowany.
Znaczy to nie tak. Nie. Żebyśmy się nie mylili tej polubownością z mediacją. Mhm. Ta polubowność to jest nazwa, zapis na sąd polubowny, czyli dziś nazywany przez nas sądem arbitrażowym, jest zapisem na sąd, więc to orzeczenie jest bardzo podobne w istocie do tego orzeczenia, które wydaje sąd. Wydawane jest tylko w uproszczonej procedurze, biorąc pod uwagę postępowanie gospodarcze, uproszczonej o tyle, że nie tak sformalizowanej. Strony same przyprowadzają swoich świadków, nie ma konieczności ich poszukiwania, bo strona, która dokonuje zapisu na sąd polubowny czy na dany arbitraż, w jakiś sposób deklaruje, że będzie jej zależało na tym, obie strony, prawda, podpisują to się pod umową, że będą chciały ten spór rozpoznać. Natomiast pyta pan redaktor o odwołanie. W Polsce dziś nie ma dwuinstancyjnego postępowania arbitrażowego, co nie znaczy, że w pewnych sytuacjach nie można takiego orzeczenia zaskarżyć. Kodeks postępowania cywilnego formułuje bardzo precyzyjnie, w jakich sytuacjach to może nastąpić. Ja nie będę ich tu teraz wymieniał, ale chodzi o takie, na przykład jedno z nich bardzo istotne, że strona nie była należycie reprezentowana w tym postępowaniu. Innymi słowy, na przykład nie wzięła udziału w rozprawie, tak? To są szczególne przypadki, które ta ustawa wymienia. Natomiast ze względów merytorycznych odwołać już nie można.
No dobrze. A zapytam jeszcze o źródła, choć już się one wydają niemalże oczywiste. Owego efektu ekonomicznego, to znaczy dlaczego to jest postępowanie prostsze, dlaczego jest krótsze, dlaczego jest tańsze.
Ja panu powiem, na przykładzie wytłumaczę. Proszę sobie wyobrazić, że jest grupa spraw, ja już wcześniej wspomniałem o inwestycjach budowlanych, więc żeby trochę odmienić stan faktyczny, zaproponuję, spory powstały na tle wykonywania usług przewozowych. Transport to jest taki nerw gospodarczy, prawda? Jeżdżą te ciężarówki z powrotem, w trakcie tych przewozów dochodzi do różnych szkód, niedoborów, braków ilościowych, cały kompleks spraw. I jeśli te sprawy trafią do zwykłego sądu gospodarczego, to oczywiście sąd powszechny gospodarczy rozpozna te sprawy, bo oni tam sędziowie mają tych spraw sporo. Ale czy nie lepiej, aby rozpoznawany on był, gdyby na przykład ta grupa przedsiębiorstw przewozowych zdecydowała, że ona będzie robiła zapisy na przykład nasze centrum, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Tam jest Departament Przewozów i zasiadają tam wśród arbitrów osoby, które na przewozach, za przeproszeniem, zęby zjadły. I tam już nikt niczego nie będzie, jak to się młodzieżowo mówi, ściemniał, bo zbyt dobrze znają się ci, którzy będą zapoznawali się ze stanem faktycznym sprawy na przedmiocie zagadnienia. I oni będą te wyroki wydawali raz, dwa, bo toż...
Bo oni znają...
Znają istotę zagadnienia. Mhm. W wielu dużych inwestycjach, naprawdę dużych inwestycjach, obowiązują tak zwane fidiki, czy to są ogólne warunki realizacji inwestycji. I tam w tych wszystkich fidikach to wzory przyszły do nas z zachodu. Wszędzie wymagany jest zapis na sąd polubowny. No, bardzo często tym sądem rozpoznającym takie sprawy, co oznacza, że strony nie mogą skierować sprawy do sądu powszechnego. Jeśli jest w umowie zapis na sąd arbitrażowy, to strony, które podpisały się pod tą umową, nie mogą kierować sprawy do sądu powszechnego. To znaczy oczywiście mogą, tylko że druga strona natychmiast złoży zarzut niewłaściwości sądu powszechnego i sąd powszechny odrzuci taki pozew. Innymi słowy, w takich sytuacjach, gdy jest zapis na sąd arbitrażowy, sprawa musi trafić do tego sądu arbitrażowego i w tych fidikach najczęściej wskazywany jest albo na sąd arbitrażowy przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a w tych dużych ogólnopolskich sprawach najbardziej renomowany sąd arbitrażowy w Polsce to jest sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Dobrze, a proszę pana, proszę państwa, państwo reklamując postępowanie arbitrażowe, zwracają też uwagę, że to jest postępowanie bardzo często poufne. To dobrze, że to nie jest tak jak w sądzie powszechnym jawne postępowanie?
No, ja sądzę, że to jest atrakcyjne dla szczególnie ludzi w biznesie, bo im przede wszystkim nie zależy na tym, żeby szła od nich opinia, że oni mają konfliktowy sposób prowadzenia sporu. Zresztą dzisiaj media szukają takich atrakcyjnych tematów.
To może to jest ze szkodą społeczną, skoro ukrywamy to, że ktoś na przykład prowadzi w sposób konfliktowy firmę.
Ja sądzę, że to jest zadanie dla socjologów, nie dla prawników.
Okej. Czyli co? Czyli ta poufność, ona jest ceniona przez przedsiębiorców, tak?
Tak, podajemy ją jako jeden z przykładów, który zachęca przedsiębiorców do korzystania z naszych usług.
Ja może dopowiem, kwestia poufności jest bardzo ważna zarówno w postępowaniu arbitrażowym przed sądem polubownym, jak bardzo ważna, powiedziałabym być może nawet najważniejsza, na pewno jedna z najważniejszych w postępowaniu mediacyjnym. Jest to odformalizowanie, możliwość znalezienia drugiego dna, że tak powiem. Strony nie boją się, tak, że coś może być nagrane, zaprotokołowane, może zostać wykorzystane przeciwko nim. Jest możliwa w ramach mediacji tak zwana burza mózgów, tak, czyli brak oceniania pomysłów na rozwiązanie danego sporu. Także poufność, myślę, że daje po pierwsze z jednej strony to, o czym pan mecenas mówił, taką możliwość właśnie no, zachowania twarzy, czy może nie ujawniania wszystkich jakichś danych handlowych, czy spraw, które są w jakiś sposób ważne dla danego przedsiębiorcy, czy dla danych przedsiębiorców, czy to ze względu na ochronę marki, czy ze względu na jakieś inne sprawy. Tak, jeżeli chodzi o mediację, to daje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, że po prostu można szczerze sobie porozmawiać. Mhm. Czego w co w sądzie byłoby absolutnie niemożliwe, bo tam jest, no, obowiązuje pewna procedura.
Duże pieniądze nie lubią szumu, panie redaktorze.
A czy dobrze rozumiem, że taka rozmowa, nie wiem, czy można tu postawić znak równości między mediacją a takim postępowaniem arbitrażowym, że to, jak się pani wyraziła, w pewnym momencie przypomina taką burzę mózgów, przypomina taką właśnie niemalże może luźną nawet rozmowę,
tak,
szczerą, taką, gdzie sobie mówimy no do bólu, do kości, co tam nas boli, co nas...
No może to już jest za dużo, ale tak też bywa.
Ale żebyśmy dobrze rozumieli, to nie strony sobie mówią, tylko mediatorowi. A on wyławia z tego istotę sporu. Potem idzie do drugiej strony, też wysłuchuje.
To znaczy tutaj, panie mecenasie, muszę troszeczkę, jest to takie trochę uproszczenie, ponieważ procedura mediacji wygląda w ten sposób, że no, dążymy do tego, żeby strony się spotkały, co nie jest oczywiście konieczne. Z reguły jest tak, że strony, mediator spotyka się najpierw z jedną stroną, z drugą stroną, no, zapoznaje się z aktami sprawy. Jeżeli strony wyrażą taką chęć i zgodę, czy z jakimiś tam innymi dokumentami prywatnymi, czy innymi, rozmawia, jakąś już pierwszą diagnozę sobie stawia, jakąś strukturę tego postępowania próbuje budować. Natomiast potem są spotkania już wspólne ze stronami. Tak, tak. Oczywiście nie zawsze tak jest. Bywają tak zwane mediacje wahadłowe, kiedy jest bardzo dużo emocji, silny konflikt. Czasami lepiej jest, aby się strony nie spotykały, więc tak naprawdę mediator działa raz jedną stroną, raz drugą.
Krąży między nimi.
Krąży. Natomiast też jest sytuacja taka, że spotykamy się na sesję mediacyjną wspólnie i w toku takiej sesji mediacyjnej trzeba rozdzielić strony w jakiś sposób, żeby troszeczkę ochłodzić tutaj rozgrzane emocjami czy pomysłami głowy uczestników tego postępowania. To wówczas też robi się przerwy, robi się tak zwane spotkania odrębne i no, w ten sposób działa. Czyli czasami jest tak, że strony sobie mówią bezpośrednio, a mediator tylko czuwa, żeby to miało jakąś formę, nie było oceniające i pozwalało w ogóle, czyli nie eskalowało konfliktu, a wręcz przeciwnie, żeby ten konflikt niwelowało i pozwalało na konstruktywne myślenie, jak go rozwiązać po prostu. Mhm.
Panie mecenasie, mecenas Tomasz Działyński, arbiter, może pan dać jakiś przykład konkretnej sprawy, którą pan jako w roli arbitra rozsądzał? Rozumiem, że to będzie bez nazw firm czy przedsiębiorców, nazwisk, ale o co na przykład stanęli ludzie przed arbitrem, przed sądem arbitrażowym, sądem polubownym?
Jak najbardziej banalne sprawy to są sprawy o zapłatę. Ja myślę, że to nawet nie ma co specjalnie wspominać, ale ważne i godne podkreślenia jest to, że w takiej sytuacji, jeśli jest zapis na sąd polubowny, to u nas się to odbywa w ciągu miesiąca. No.
O zapłatę, czyli na przykład pracownik kontra firma?
Nie.
Między firmami.
Spraw pracowniczych, jak już wcześniej wspominałem, arbitraż nie prowadzi.
Czyli
to jest zastrzeżone dla sądów pracy. A natomiast mówimy o sporach gospodarczych. No jedna firma wykonująca jakieś usługi dla drugiej firmy wystawiła faktury, nie dostała pieniędzy.
Często oczywiście to się zdarza?
No, mój Boże, niestety tak. Niestety
coraz częściej?
Nie. Ja myślę, że jednak to zjawisko pomału... Był taki czas, że takich sporów było dużo. Ja nie chcę do tamtych czasów wracać. Występowało wtedy w procesie windykacji takich należności wiele nieprawidłowości, łącznie z nieprawidłowościami, którymi interesowała się prokuratura. Natomiast dzisiaj, mówiąc zupełnie szczerze, coraz tych spraw jest na szczęście coraz mniej. Jednakże one zawsze będą występowały. Zwykle taki pozwany o zapłatę płatnik stosuje różne manewry, prawda? On mówi na przykład, że nie zapłaciłem, ponieważ nie dostałem faktury. Albo na przykład nie zapłaciłem, ponieważ w tej dostarczonej dostawie brakowało nam, nie wiem, tam dwóch czy trzech elementów, które były w specyfikacji wysyłkowej. No różne, stosuję takie zabiegi, nie chcę tu podpowiadać, tabela jest długa. Zwykle rozprawa, na której przedsiębiorca dochodzący zapłaty przedstawia dokumenty, z których wynika, że wysłał tą fakturę, że do tej faktury załączona była WZ-ka, czyli dokument wydania towaru z magazynu, jest potwierdzenie odbioru przez odbiorcę, no to tak naprawdę sprawa jest prosta, można wydać orzeczenie. Gorzej, gdy pojawiają się jakieś spory na tle rękojmi, czyli VAT, czy to występujących w dostawie, czy w sprzedanym towarze, albo na przykład w budownictwie, co się wcale rzadko nie zdarza, prawda? No to wtedy w takim postępowaniu występują już bardzo typowo procesowe elementy, bo na przykład o tym, czy jest wada, nie zdecyduje skład orzekający, bo nawet jeżeli to są fachowcy z dziedziny budownictwa, a proces dotyczy spraw budowlanych, no to oni nie są w stanie na podstawie materiału zebranego w sprawie dokonać oceny, czy ta wada ma rzeczywiście charakter istotny i wystąpiła w wybudowanym obiekcie, to musi zrobić biegły, więc strona, która ma interes w tym, żeby udowodnić, że na danym obiekcie wystąpiła jakaś wada budowlana, powołuje takiego biegłego. Ten biegły wydaje jakąś opinię na zlecenie swojego klienta, druga strona może to podważyć. Znowu skład orzekający jest w stanie szybciej, składający się z fachowców jest w stanie szybciej ocenić, która z tych opinii jest bardziej rzetelna, a ponieważ ma tak samo swobodną ocenę dowodów, ma prawo do swobodnej oceny dowodów jak sędzia w sądzie powszechnym, to w takiej sytuacji to orzeczenie jest szybciej wydane. Poza tym u nas w Centrum Arbitrażu i Mediacji, jak również w innych sądach arbitrażowych, terminy rozpraw nie są tak odległe, tak? Bo w sądzie powszechnym, no ja nie chcę się skarżyć na sąd powszechny, broń Boże, natomiast no, praktyka wskazuje, że tamte między jedną rozprawą a drugą 3 miesiące to jest minimum.
Tak, byłem ostatnio jako reporter, to był koniec sierpnia, następny termin listopad.
No właśnie.
Przykładowa sprawa.
No, ja nie wykluczam, że takie audycje jak ta dotrą do świadomości, doprowadzą do dotarcia do świadomości przedsiębiorców, jak korzystne jest dla nich i jak przyspieszy im proces załatwiania sporów kierowanie sprawy do arbitrażu. I wyobrażam sobie, że jak zostaniemy zasypani takimi sprawami, to pewnie u nas te rozprawy też będą rzadziej, ale na razie są bardzo szybko.
Pani Agnieszka Lisek, mediator. Mhm. A gdyby pani podała jakiś przykład sprawy gospodarczej, w której pani wystąpiła jako mediator i udało się dobrze tam tę rolę wypełnić?
Tutaj ważna rzecz, którą bym też chciała jednak podkreślić, że ugoda, bardzo fajnie jak jest zawarta ugoda. Czasami wystarczy, że przedsiębiorcy zaczynają rozmawiać. To już jest bardzo dużo, bo to rokuje dobrze na przyszłość, na ich dalszą współpracę. Natomiast jakie najczęściej sprawy trafiają do mediacji, czy które ja prowadziłam, czy właściwie współprowadziłam razem ze stronami, w każdym razie występowałam jako mediator. To były sprawy albo budowlane, to były sprawy często budowlane, gdzie mamy podwykonawcę i generalnego wykonawcę i mamy inwestora w tym wszystkim jeszcze. Inwestor ma pretensje do generalnego wykonawcy, generalny wykonawca do podwykonawcy.
Czyli nie ma winnego na przykład.
No na przykład, że gdzieś tam zaczyna być poszukiwanie różnych rozwiązań. No i dzięki temu, że możemy się spotkać, trzy strony mogą się aż spotkać, można porozmawiać i znaleźć rozwiązanie takie, że nie kara umowna, która często jest w takich kontraktach czy w umowach uzgadniana, czasami bez prawa tak naprawdę do negocjowania, czyli jest dosyć mocno narzucana z góry. Można jakoś odstąpić i czy podwykonawca poprawi po prostu pracę niewłaściwie wykonaną, czy zapłaci częściowo za to, co wykonał podwykonawca już nowy, który został przez wykonawcę czy inwestora poproszony o naprawienie źle wykonanej roboty. Różne są uzgodnienia. Właśnie o to chodzi, że strony mogą tą całą sytuację tak uzgodnić, żeby żadna ze stron nie poniosła do nadmiernych, nie to, że szkód, ale no jeżeli dla takiego podwykonawcy zapłacenie kary umownej w wysokości 10% byłoby to prawdopodobnie koniec jego biznesu, bo nie stać go na to, to znalezienie jakiegoś innego wyjścia, które nie powoduje szkód u Jasne. Generalnego wykonawcy, bo ma naprawioną tą szkodę, tak, czy tą wadliwość, powoduje, że oni nadal mogą dalej współpracować. Rozumiem. I to jest na przykład tego typu.
Czas nieubłaganie biegnie, musimy powoli puentować naszą rozmowę, więc ja mam jeszcze dwa pytania. Proszę państwa, po pierwsze, no jeszcze się raz odwołam do sądów powszechnych. Takie tylko jedno takie pytanie natury, że tak powiem, statystycznej. Jak my Polacy wyglądamy z tymi postępowaniami poza sądami powszechnymi na tle Europy? Bo powiedział pan, że ze Stanami to z USA nie mamy co się równać, ale w Europie...
Z Europą też nie. To jest margines. To się dopiero rodzi.
U nas jest to margines. Europa jest do przodu, tak?
Tak, oczywiście.
Dobrze. Czy to wszystko nie dowodzi, że sądy powszechne są jednak zbiurokratyzowane, skostniałe, że czy tutaj gdzieś tam na marginesie nie zamieszczamy takiej informacji?
Nie chciałbym, żeby to zostało tak odebrane. Nasze sądy są bardzo sprawne, biorąc pod uwagę ilość spraw, które mają, są zasypane tymi sprawami. Jest po prostu bardzo dużo, dużo spraw. U nas jest ogromny nacisk i sądy są obowiązane stosować przepisy, a przepisy nakazują im stosować się do procedur. I te procedury narzucają sądom określone zachowanie, z którego się sądy muszą wywiązać. My chcemy sądom pomóc. My chcemy w tych sprawach, w których da się rozpoznać spór czy konflikt w przypadku mediacji, załatwić poza sądem. I sędziowie dlatego...
Sędziowie są bardzo też zainteresowani.
Zainteresowani właśnie
tym. Nawet zaangażowani w propagowanie mediacji.
I arbitrażu także w wielu sprawach, prawda? Ja zresztą jeszcze o jednej rzeczy ważnej nie wspomniałem. Nie chciałbym, żeby to nam umknęło, że taki zapis na sąd arbitrażowy to jest również bardzo prosty sposób na to, żeby się dogadać co do rozstrzygania sporu z kontrahentem zagranicznym. Bo na kontrahencie zagranicznym na przykład nie wiedzieć, czemu nie ufają polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, wolą zapisy na arbitraż. U nich jest to stosowane. Nie trzeba potem się zastanawiać, który sąd ma wydawać, czy niemiecki, czy polski. Dlatego sądy arbitrażowe bardzo dobrze funkcjonują na granicy polsko-niemieckiej.
Jedno wydaje się dość w miarę oczywiste, że te polubowne sposoby rozwiązywania sporów są chyba domeną kultur, że tak powiem, wysoko rozwiniętych, czy może domeną krajów, zaryzykuję twierdzenie, bardziej cywilizowanych administracyjnie, nie wiem, czy dobrze się wyrażam.
Ścigamy nie tylko w innych dziedzinach, także w tej, ścigamy Zachód, jestem pewien, to jest, ale... Edukacja, jeszcze raz edukacja, panie rektorze.
Jest coraz lepiej. Przede wszystkim jest coraz więcej i tych mediacji ja osobiście obserwuję od 2007 roku. Jak było na początku jedna, dwie w roku, teraz tych spraw jest
Bo tak naprawdę czuję w tym taką myśl, że pokazujemy poprzez te postępowania arbitrażowe i polubowne i mediacyjne, że jesteśmy w stanie dogadać się tak po prostu jak ludzie ze sobą, tak?
Tak.
Można powiedzieć. Proszę Państwa, dziękujemy za rozmowę naszym gościom w studio, którymi byli pani Agnieszka Lisek, mediator, i pan mecenas Tomasz Działyński, arbiter. Oboje Państwo z Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, działającego przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studio. Przepraszam tych kilkoro słuchaczy, których telefonów nie odebrałem. No po prostu Państwo byli niecierpliwi dzisiaj, a ja z kolei byłem też zagadany z naszymi gościami.
Dziękujemy bardzo.
Dobranoc z jutra w imieniu Agnieszki Gulczyńskiej. Zapraszam, dobranoc Państwu.
Radio Merkury Poznań.